Audycje kulturalne w dobrym tonie.
Dzień dobry Państwu, Katarzyna Sanocka, to są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury. 5 grudnia minęło 100 lat od śmierci Władysława Stanisława Reymonta, laureata Nagrody Nobla z 1924 roku. Nakładem wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury ukazał się tom zatytułowany Reymont Perspektywy pod redakcją Doroty Samborskiej-Kukuć i Beaty Utkowskiej. Jest to zbiór esejów poświęconych nobliście i temu, jak patrzymy na jego twórczość z perspektywy całego stulecia. Naszym gościem jest profesor Marek Pąkciński z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pan profesor jest autorem eseju zatytułowanego Poszerzenie realizmu czy realizm mediumiczny? Wampir Reymonta na tle modernistycznych prób reformy wzorca Poznania. Brzmi enigmatycznie, ale zaraz pan profesor wyjaśni nam zawiłości, które kryją się w tej niezwykłej powieści, powieści Wampir Władysława Stanisława Reymonta. Zanim jednak o samej powieści, chciałam zapytać o samo poznanie twórczości Władysława Reymonta. We wstępie do tego tomu czytamy, że od lat uprawiamy coś w rodzaju reymontologii przygodnej. Jak pan profesor zinterpretowałby to zdanie i dlaczego w zasadzie tak jest?
Zgodnie z opinią obu redaktorek tomu, wybitnych badaczek moim zdaniem twórczości Reymonta, rzeczywiście jest tak, że Reymont nie miał szczęścia do interpretatorów, do historyków literatury i wreszcie do edytorów. W tym sensie, że jego edycje, jego utworów, jak też i interpretacje oraz historyczno-literackie syntezy nie dorównywały tym, których doczekali się najwybitniejsi pisarze XIX i XX wieku, Orzeszkowa, Sienkiewicz, Żeromski. I w związku z tym jest tak, że Reymont jest przypominany najczęściej przy okazji właśnie rocznic, tak jak ta właśnie, która została odnotowana za pomocą tego tomu, oraz takich badań w pewnym sensie przygodnych, czyli wtedy, kiedy jakiś badacz sięga po Reymonta jako egzemplifikację swoich tez, prawda? Ponieważ Reymont bywa też wygodnym pisarzem do na przykład stosowania różnego typu teorii, prawda? No, znana jest ta książka Kazimierza Wyki o Reymoncie, Reymont Ucieczka do życia, gdzie wyróżnia badacz trzech narratorów w chłopach, oczywiście głównym tematem są zawsze chłopi, jako ta powieść noblowska Reymonta. Narrator realistyczny, narrator impresjonistyczny i narrator tak zwany wsiowy gaduła, prawda? To zawsze podoba się studentom.
Tak.
Ten trzeci typ narratora. W związku z tym jest to przykład takiej bardzo misternie skonstruowanej także od strony teoretyczno-literackiej powieści, prawda? I również inne teorie, takie jak na przykład strukturalizm, pasują do części utworów Reymonta, ale rzeczywiście nie ma takiej reymontologii systematycznej. I tutaj w pełni się zgadzam z profesor Samborską-Kukuć i z profesor Utkowską, redaktorkami tomu, że tego brakuje w przypadku Reymonta.
Ten tom wydany przez Narodowe Centrum Kultury w jakimś stopniu być może tę lukę wypełnia. Pański esej, pański artykuł dotyczy powieści Wampir Władysława Reymonta. Dlaczego zajął się pan właśnie tym dziełem?
Wynika to z mojego podejścia do literatury. Znów jest to pewnie przykład w pewnym sensie takiej może nie tyle przygodnej reymontologii, co reymontologii stosowanej przy okazji jakby próbowania pewnych teorii w odniesieniu do literatury. Moim takim obecnym zainteresowaniem naukowym są kognitywne aspekty twórczości literackiej, czyli to, w jakiej mierze twórczość literacka służy poznaniu otaczającego nas świata. I tu wydaje się, że Reymont jest wdzięcznym obiektem badań, ponieważ jest to pisarz, który, jak wielu historyków literatury zauważa, nie czerpie z innych książek. Zresztą brak jakichś reakcji na lektury, na takie nośne w owym czasie, na początku XX wieku lektury, stanowi no, ważny element jego dzienniku, ważną cechę charakterystyczną, prawda? Raymond czerpie z życia przede wszystkim, a zatem czerpie wszystkimi zmysłami i wydaje się, że dla kognitywistów byłby dobrym przykładem właśnie takiego literackiego poznania. No i starałem się tym zająć w przypadku powieści Wampir, bo z kolei jest to powieść osobliwa, przez wiele lat niedoceniana, nie tylko ze względu na taki, powiedzmy, w pewnym sensie postępowy, może trochę w cudzysłowie, charakter polonistyki w PRL-u, ale także ze względu na to, że spirytyzm no, został w oczach wielu badaczy, a stopniowo także w oczach ogółu skompromitowany jako zjawisko kulturowe, a także jako sposób poznania tego innego świata, innego niż ten świat zwykły, codzienny, poznawalny zmysłami. I z tego właśnie powodu sięgnąłem po Wampira.
Pana esej rozpoczyna rozdział zatytułowany, i tu cudzysłów, medium piszące. Tak właśnie określano Władysława Raymonta. Pan się z tym określeniem zgadza. W takim razie, co ono oznacza?
Oznacza to, myślę, kilka rzeczy. Przede wszystkim to, że Raymont rzeczywiście miał cechy określane wówczas w epoce pisania tej powieści jako mediumiczne. Istniała cała skomplikowana wiedza na ten temat. Wiedza zresztą nie tylko nienaukowa, ale wiedza, którą zajmowali się badacze, prawda? Między innymi w Rosji wybitny chemik Mendelejew zajął się badaniem spirytyzmu, ponieważ po prostu uważano wtedy, że są to zjawiska warte zbadania. Były do tego stopnia nośne, społecznie popularne, że postanowiono je zbadać. No, wiemy skądinąd też, że spośród naszych pozytywistów Julian Ochorowicz, znany psycholog, pozytywista, i Bolesław Prus no, zajmowali się seansami spirytystycznymi, uczestniczyli w nich i starali się wydobyć takie sprawdzalne, faktyczne sedno z tychże seansów. W związku z tym rzeczywiście Raymond należał do tego kręgu ludzi wrażliwych pod tym względem. Medium, czyli mówiąc potocznie, osoba, która potrafi nawiązać kontakt z duchami, z bytami niematerialnymi, z duszami ludzkimi egzystującymi gdzieś w międzyświatach, prawda, poza światem realnym. Część jego biografii, taka dość tajemnicza, z okresu młodości, kiedy Raymond nie bardzo wiedział jeszcze, co ze sobą zrobić, mówiąc potocznie, związana jest właśnie z tym, że nauczyciel z Częstochowy, Pusz, który był no, wyróżniającą się postacią ruchu spirytystycznego, namówił Raymonta do uczestnictwa w tym ruchu. Raymond jeździł wówczas na seanse nie tylko i jakby takie spotkania spirytystów, nie tylko na ziemiach polskich, ale także być może, choć nie na pewno, tutaj są różne opinie, za granicę i praktykował spirytyzm jako właśnie tak zwane silne medium, prawda? No, oprócz tego drugie znaczenie dotyczyłoby samego charakteru pisarstwa Raymonta. Raymont jest pisarzem, który w bardzo dużym stopniu czerpie z życia, a zatem można powiedzieć, że jako pisarz jest on pewnego typu medium życia bieżącego, dziejącego się na naszych oczach. Nie tyle medium lektur wcześniejszych, jak wielu innych pisarzy, prawda, którzy czerpią wzory z przeszłości, z literatury. Raymond czerpie przede wszystkim z życia, czyli to by było takie drugie znaczenie tego terminu.
Czytamy w pana artykule, że powieść ta skupia wszystkie wątki związane z duchowością przełomu stuleci, wskazując zjawiska, których autor doświadczył bezpośrednio. To jest dokładnie to, o czym pan profesor mówi. W takim razie, jakie to są zjawiska, których Raymond doświadcza i które potem przekłada na karty powieści Wampir?
Jest to portret przede wszystkim środowiska spirytystów, prawda? Raymond należał do związanego właśnie z panem Puszem i innymi spirytystami tak zwanego Towarzystwa Psychologicznego, którego nominalnym celem było propagowanie światopoglądu idealistycznego wśród społeczeństwa. No, chodziło o walkę z materializmem, w domyśle być może z socjalizmem, czyli tymi tendencjami, które wówczas zmierzały do rozsadzenia społeczeństwa, ale ten aspekt polityczny nie był najważniejszy. Najważniejsze było właśnie to, że zaznaczająca się na przełomie XIX i XX wieku potrzeba transcendencji, potrzeba uzupełnienia naukowego obrazu rzeczywistości, jakby no, utworzonego przez pozytywizm, prawda, ograniczającego się do siły i materii, jak napisał jeden z niemieckich filozofów, doprowadziła do duże kręgi społeczeństwa, do takich właśnie poglądów i takich właśnie przekonań. I Raymond opisuje to środowisko, lokalizując akcję swojej powieści w Londynie, gdzie rzeczywiście w pewnym momencie życia przebywał, i pokazując, jak te seanse były skonstruowane. Czyli jest to jakby zapis bezpośrednich doświadczeń Raymonta, zapis pewnego środowiska, a także zapis funkcjonowania miasta, prawda? Wiemy, że Londyn był wówczas, no bodaj najbardziej żywotną, taką międzykulturową metropolią, prawda? Ponieważ no, funkcjonowało jeszcze w dużej mierze to Imperium Brytyjskie, nad którym w cudzysłowie mówiąc, słońce nigdy nie zachodziło, prawda? Tak. Czyli właściwie wszystkie ludy, że tak powiem, partycypowały w tym imperium w mniejszym lub większym stopniu. I w związku z tym to oddziaływanie kultur Orientu, kultur Południa, dzisiaj się nazywa to globalnym południem, i kultury zachodniej było tam szczególnie widoczne. I to jest jakby drugi z takich ważnych elementów powieści. Raymond stara się skomentować jakoś to oddziaływanie i zastanowić się nad wpływem kultur wschodu i południa na kulturę europejską i odwrotnie.
Rozlicza trochę Europejczyków z własną przeszłością, jeżeli chodzi o kontakt i postrzeganie właśnie Orientu i w ogóle innych kultur.
Tak, na pewno. Jeden z bohaterów tej powieści jest Brytyjczykiem i on właśnie reprezentuje taki właściwie, można powiedzieć, rezygnacyjny aspekt kultury Zachodu w owym czasie. Jest to rezygnacja z imperium, ale idąca także za tym rezygnacja z wpływów kulturowych na inne Europy, na inne kultury. Jest tam takie znamienne zdanie, że Hindusi są tak naprawdę ludźmi ducha, ludźmi poznania całej rzeczywistości. Europa uwięzła w schematach czysto racjonalnych, w tworzeniu technicznej cywilizacji, i to nie pozwala Europejczykom partycypować w takim szeroko rozumianym świecie duchowym. I na tym właśnie polega ta krytyka, ale trzeba powiedzieć, że Raymond nie jest aż tak radykalny. Nie przypadkiem główny bohater tej powieści reprezentuje inne stanowisko i można powiedzieć, że w domyśle jakoś faworyzuje on, czy stara się pokazać kulturę polską, czy kulturę środkowo-wschodniej Europy jako tę, która mogłaby tchnąć nowego ducha w kulturę Zachodu.
Pan profesor wspomniał na początku, że powieść Wampir była uznawana za nieudaną, być może była niedoceniana. Przytacza pan profesor kilka interpretacji tej powieści wcześniejszych, ale też snuje własne rozważania, w których odwołuje się pan profesor do filozofii Eduarda von Hartmanna. Na czym w takim razie polega ta ścieżka interpretacji i co nowego wnosi, w jaki sposób, być może inny od poprzednich, postrzega pan tę powieść?
W mojej badawczej perspektywie, może tak, ten filozof, psycholog, filozof niemiecki, Eduard von Hartmann właśnie, filozof, dodajmy, z drugiej połowy wieku XIX, był w pewnym sensie prekursorem psychoanalizy. I to jest interesujące, że zarysował on pewnego typu inną ścieżkę interpretacji pojęcia nieświadomości, zwłaszcza niż ta ścieżka, która którą później poszedł Freud i jego następcy. Ta druga ścieżka freudowska była ścieżką psychoterapeutyczną, prawda? Czyli niezależnie od tego, jak opiniujemy psychoanalizę, trzeba powiedzieć, że psychoanaliza wywodziła się z praktyki terapeutycznej, prawda? Była zawsze ta słynna kozetka, rozmowa z pacjentem, tak, i interpretacja jego snów, jego myśli. Natomiast von Hartmann poszedł w innym kierunku. Interpretował nieświadomość w duchu, no powiedzmy, klasycznej filozofii niemieckiej wieku XIX, czyli w tradycji wywodzącej się od Artura Schopenhauera i jego słynnej książki Świat jako wola i wyobrażenie. No, można powiedzieć, że jest to nurt, który także, wracając do tego tematu międzykulturowości, przyswaja w pewnej mierze nurty wschodu, nurty Indii, prawda? Przede wszystkim buddyzm, kulturze zachodniej. Stąd właśnie Schopenhauer wprowadził w obieg filozoficzny pojęcie nirwany. Natomiast Hartmann rozwinął to w stronę opisu pewnej warstwy nie tyle ludzkiej psychiki, co warstwy rzeczywistości, która jest niepoznawalna przez umysł racjonalny i która istnieje nie tylko jakby w naszych mózgach, w naszych psychikach, ale w całym świecie jako takim, prawda? I wydaje się, że w Wampirze Raymond tak postrzega tę sferę, którą starali się eksplorować spirytyści. Czy robili to w sposób udany? No to jest inna sprawa, prawda? Rzeczywiście nie ustrzegli się od takiego ułatwiania sobie zadania w postaci oszukiwania po prostu w niektórych przypadkach widowni, ponieważ ta widownia seansów spirytystycznych po prostu chciała być oszukana.
Chciała w to uwierzyć.
Prawda? Chciała, tak, w to uwierzyć. I w związku z tym było to wdzięczne pole do wszelkiego rodzaju nadużyć. Te nadużycia ostatecznie posłużyły do zakończenia kariery ruchu spirytystycznego, spowodowały zakończenie ruchu spirytystycznego, ale tym niemniej wydaje się, że nadal aktualny jest ten opis nieświadomego jako pewnej sfery rzeczywistości, być może związanej jakoś, nie wiem, z fizyką kwantową, prawda? Tutaj jestem bardzo sceptyczny wobec aż takiego dalekiego łączenia dziedzin wiedzy, prawda? Przestrzegałbym przy okazji przed różnego typu kwantowymi teoriami, prawda, udoskonalenia siebie. Takich książek mamy obecnie mnóstwo. Natomiast chodzi tutaj o taką rzetelną wiedzę wywodzącą się z bardzo solidnych źródeł filozoficznych i taką wiedzę starał się szerzyć von Hartmann. I wydaje się, że Raymond opisuje tę rzeczywistość od strony sensualnej, od strony przeżycia, prawda? Tę samą, którą Hartmann opisywał, posługując się pojęciami filozoficznymi Schopenhauera.
Czy na zakończenie w takim razie Władysław Raymond w Wampirze przewidział jakieś zagrożenia współczesności, albo na ile ta powieść jest aktualna, na ile możemy ją interpretować, myśląc o współczesności?
To znaczy, snując interpretację wampira Raymonta, nawet już w trakcie samego pisania artykułu, zwróciłem uwagę na taką znaczącą zbieżność pomiędzy terminologią zakresu spirytyzmu, no choćby seans, medium, prawda, inne tego typu słowa, i terminologią z dziedziny filmu i mass mediów, prawda? Czyli jest to coś, co rodziło się wówczas nie tylko w technice filmu czy radia, ale też w świadomości ówczesnych Europejczyków i w ogóle ówczesnych ludzi. Wydaje się, że tym samym Raymond, nawet być może niekoniecznie świadomie, pokazał pewien mechanizm manipulacji świadomością ludzi, świadomością widzów, świadomością słuchaczy, czy w przypadku polityków świadomością wyborców, prawda? Za pomocą takich bardzo subtelnych psychicznych chwytów, które wykorzystywały spirytyści. A zatem jest to pewnego typu powieść profetyczna w tym sensie, że zapowiada ona być może nawet totalitaryzmy, prawda? prawda, ta magia przemówień przywódców totalitarnych, no Mussoliniego, Hitlera, prawda, znamy zapisy tych przemówień. No później też zdaje się, że Fidel Castro słynął z takich wielogodzinnych przemówień, w trakcie których, no Stalin również, prawda, oni słynęli z takich wielogodzinnych przemówień, w trakcie których jakby zaczynali władać świadomością swoich słuchaczy, prawda, tym samym świadomością polityczną całego społeczeństwa. I to zagrożenie wydaje się jest jakby innuce w takiej postaci rodzącej się dopiero zauważone w Wampirze Raymonta.
W książce Raymond Perspektywy mamy kilkanaście bardzo ciekawych artykułów opowiadających o tym, jak postrzegamy dziś Władysława Raymonta i w jaki sposób badacze interpretują być może również na nowo jego twórczość. Pan profesor z pewnością może nam opowiedzieć o tym, no jak nowatorskie to są spojrzenia i co w tym tomie znajdziemy.
No jest to rzeczywiście tom, no wydaje się złożony z artykułów najwybitniejszych obecnie badaczy Raymonta. Wspominałem już o wkładzie pań profesor Doroty Samborskiej-Kukuć i Beaty Utkowskiej. Ta książka jest podzielona na jakby podrozdziały. Są to ego dokumenty, peregrynacje, dzieła i wreszcie koda. Wszystkie te artykuły wskazują na pewne nowe tropy w interpretacji Raymonta. Pani profesor Dorota Samborska-Kukuć przypomina pewien dokument napisany przez Raymonta pod kątem już autoprezentacji w trakcie odbierania, czy przed odbieraniem Nagrody Nobla. To jest tak zwana autobiografia nicejska, gdzie Raymond w przejmujący sposób pisze o swoim życiu, akcentując biedę, cierpienie, takie wydobywanie się z trudem, no z takiej zapaści życiowej. Wiemy też, że Raymond wielokrotnie był nękany myślami samobójczymi, prawda? Mm-hmm. I można powiedzieć, że jego stanie się pisarzem i to wybitnym pisarzem, no było dla niego pewnego typu cudem, prawda? O charakterze niemalże transcendentnym, prawda? Właśnie. Sam był tym bardzo zaskoczony, prawda? Że stał się raptem najwybitniejszym polskim pisarzem. Paweł Rodak pisze o charakterze notatników Władysława Stanisława Raymonta i o kształtowaniu się jakby tekstu tych notatników. Stara się ująć ten proces teoretycznie, pokazuje jakby takie krążenie tekstu. Bodajże takim słowem najczęściej używanym w tym tekście jest oscylacja, prawda? Czyli oscylowanie pomiędzy ja racjonalnym, ja świadomym, ja pisarza, a ja właśnie tego człowieka rozdartego, zgnębionego. Dawid Maria Osiński kontynuuje w pewnym sensie ten wątek, pokazuje Raymonta w korespondencji. I tam, no, wydaje się, że jednym z najciekawszych wątków jest korespondencja Raymonta z kobietami, którymi był zauroczony. Niektóre z nich rzeczywiście stawały się jego partnerkami. I pokazuje to jakby takie zatarcie granicy ja w relacji miłosnej. Jest to też bardzo ciekawy temat, ponieważ Raymond jakby rezygnuje ze swojej podmiotowości, jakby przerzuca na kobietę część swojego ja, swojej jaźni. Jest to związane z jego charakterem. Jest też dokument relacji, zwłaszcza pomiędzy Raymontem a Orzeszkową, zawarty w dokumentach pisanych przez samą wybitną pozytywistkę, opublikowany przez pana Dariusza Kukucia i Dorotę Samborską-Kukuć, Raymond we Florianowie. Druga część peregrynacji poświęcona jest podróżom Raymonta. Zaczyna się od artykułu Cezarego Zaleskiego dotyczącego pielgrzymki do Jasnej Góry. Ujmuje to profesor Cezary Zalewski w sposób nowatorski z tego względu, że wykorzystuje do interpretacji tego tekstu słynnego reportażu Raymonta za pośrednictwem teorii doświadczenia liminalnego. Czy liminoidalnego, jak wyraża się pan profesor. Jest to taka niedawno przyswojona naszej humanistyce teoria, która właśnie mówi o granicznym charakterze tych doświadczeń i co ciekawe, w tym artykule pan profesor nie uznaje jednoznacznie tego reportażu za wyraz religijności Raymonta, ale właśnie za pokazanie jakby pewnego typu więzi religijnej, która tworzy się w społeczeństwie. Można powiedzieć, że Raymond, zdaniem Cezarego Zaleskiego, ukazuje, jak ludzie tworzą religię za pomocą swoich zachowań, swojej wspólnoty. Artykuł Wiesława Ratajczaka pisze o wpływach włoskich, pan profesor pisze o wpływach włoskich w twórczości Reymonta, między innymi podróż do Watykanu. Beata Utkowska pisze o ostatnim reportażu Reymonta, czyli o jego reportażu z podróży do Ameryki. To jest tekst, który ukazał się już w latach 30. Ciekawy jest też wątek wschodni, który porusza pani profesor Hanna Ratuszna oraz pan profesor Jarosław Ławski. Jest to fascynacja Japonią. Ten japonizm, jak wówczas to nazywano, był cechą kultury polskiej przełomu XIX i XX wieku, być może częściowo uwarunkowaną kwestiami politycznymi, czyli wojną rosyjsko-japońską i stworzoną w ten sposób szansą na odzyskanie przez Polskę niepodległości. I tutaj Reymont jakby wybiera się na wschód w swojej wyobraźni, natomiast wyrazem takim symbolicznym tego jest opowieść Komurasaki, jeden z późnych tekstów, głęboko zakorzeniony w kulturze japońskiej, który jakby wieloaspektowo analizuje pan profesor Jarosław Ławski. Wspomniałbym jeszcze o kwestii samotności w ziemi obiecanej Reymonta. Tutaj z kolei przez ten pryzmat jest pokazany kapitalizm, prawda? Uważa się, że Ziemia Obiecana to pierwsza polska powieść o kapitalizmie, ale też powieść o samotności, o takiej atomizacji społeczeństwa. I pan profesor Piechota na konkretnych przykładach bohaterów pokazuje, że ta samotność dotyka wszystkich. Sabina Brzozowska zajmuje się starością w chłopach Reymonta. Też jest to przejmujący artykuł, który pokazuje postacie z chłopów Reymonta, takie jak stara Agata, Agustynka, w perspektywie właśnie losu człowieka starego na wsi. Jest to bardzo ambiwalentny artykuł. Wiadomo, że ten los był trudny, prawda? Trudno było przeżyć starszemu człowiekowi w realiach polskiej wsi początków wieku XX. Jest też artykuł na temat wierzeń przedchrześcijańskich w chłopach. Jest tam kilka takich momentów pana profesora Adama Mazurkiewicza. Jest tam wiele takich momentów, gdzie takie przedchrześcijańskie rytuały się ujawniają. Profesor Grażyna Legutko porównuje obraz bytu autochtonów w chłopach Stanisława Reymonta i na kresach lasów Wacława Sieroszewskiego, jego debiutanckiej powieści, tego zesłańca, wieloletniego zesłańca, pisarza, który jakby z trudem wypracowywał swoją drogę twórczą w dalekiej Syberii, prawda? Zesłany oczywiście z powodów politycznych. Zajmował się w swoich powieściach społecznością Jakutów, prawda? Czyli tą odległą syberyjską społecznością, i to porównanie jest przedmiotem artykułu pani Grażyny Legutko. Wreszcie Maria Jolanta Olszewska pisze o narodzinach nowoczesnego narodu polskiego w powieści Rok 1794. No jest to związane także z pewnym politycznym obliczem Reymonta, które było obliczem, no trzeba powiedzieć, bliskim endecji, najbardziej bliskim narodowej demokracji. No nie wszystkim interpretatorom się to podobało, ale z pewnością jest to próba stworzenia nowoczesnego pojęcia narodu, co pokazuje pani profesor. Wreszcie są jakby takie artykuły wokół Reymonta i taki artykuł jest to tekst pani profesora Agnieszki Kuniczuk-Czcinowicz, futurystyczne wizje filmowe Władysława Stanisława Reymonta, niedokończony projekt, Reymont w wybranych obiegach medialnych w roku 1925, pani profesor Małgorzaty Litwinowicz-Droździel oraz artykuł pana profesora Bombiaka Okoliczności śmierci i pogrzeb narodowy Władysława Stanisława Reymonta. Tu chciałbym jeszcze tylko na zakończenie stwierdzić, że takie wokół literackie zjawiska kulturowe, jak na przykład rocznice, pogrzeby, wystawy, różnego typu medialne reakcje na zachowania pisarzy i ich utwory, stanowią obecnie bardzo silny nurt obecnej humanistyki. to także jest reprezentowane w tej książce.
Jestem przekonana, że już na podstawie samego streszczenia, które przedstawił nam pan profesor, nasi słuchacze są zaintrygowani i sięgną, mamy taką nadzieję, po tą zatytułowany Rejmont Perspektywy. Książkę wydało Narodowe Centrum Kultury, a opowiadał o niej pan profesor Marek Pąkciński z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Katarzyna Sanocka, dziękujemy. Do usłyszenia.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.